w Radiu RMF24. Gość szczególny, pisarka, dziennikarka śledcza, pisząca pod pseudonimem Alice Lugen. Autorka m.in. książki Tragedia na przełęczy Diatłowa, wydanej przez wydawnictwo Czarne, ale dzisiaj porozmawiamy o nowej książce pani Alice Lugen. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo nam miło, że pani to zaproszenie przyjęła. Porozmawiamy o książce Za to miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji. No, bardzo ciekawie zapowiadająca się tematyka. Miasta zamknięte. Miasta zamknięte to się kojarzą przede wszystkim ze Związkiem Radzieckim, z czasami Związku Radzieckiego. Miasta zamknięte cały czas funkcjonują w Rosji?
Och tak, Rosja się bardzo, bardzo nastarała, żebyśmy myśleli, że miasta zamknięte to były kiedyś, gdzieś tam, bardzo dawno temu w Związku Radzieckim, a teraz już ich nie ma. Prawda wygląda zupełnie inaczej. Mamy ich w tej chwili w Rosji 38. Są zamknięte dosłownie, czyli ogrodzone płotem. Wejść można tylko przez specjalne punkty i tylko z przepustką.
A pani się udało wjechać do takiego miasta?
Skądże? Kto by mnie tam wpuścił? To za to o ostrym reżimie w ogóle nie wpuszcza się cudzoziemców, tak z zasady. Czyli na przykład do tych miast atomowych, które należą do Rosatomu, po prostu generalnie jest zakaz dla cudzoziemców, a jeżeli chodzi o inne miasta, no to tam są takie kryteria rygorystyczne. Na przykład trzeba być krewnym osoby, która mieszka w Zato i to też musi być tylko bardzo bliska rodzina, czyli ojciec, syn, matka, rodzeństwo, dziecko. Osoba, która mieszka w Zato, składa specjalne podanie, zapowiada wcześniej, te dokumenty trafiają do FSB, FSB sprawdza pokrewieństwo. Są takie miasta zamknięte, gdzie trzeba przedłożyć dosłownie dokumentację medyczną. W Zaoziorsku na przykład tak jest, trzeba przedstawić dokumenty, że dana osoba się nie leczy z powodu narkomanii, bo w tym mieście nie ma ani jednego narkomana, przynajmniej oficjalnie, i tak sobie życzą, żeby tak zostało.
A tych miast, pani powiedziała, jest 30. To jest dużo więcej niż w czasach Związku Radzieckiego?
38 jest w Związku, przepraszam, jeszcze raz to powiem. Przepraszam, to bardzo jestem podziemna. W tej chwili jest 38, a w Związku Radzieckim było znacznie więcej, bo po pierwsze było więcej na terenie samej Rosji Radzieckiej, ale do tego jeszcze doszły miasta zamknięte, które były na terenie republik. I w szczytowym momencie to były 103.
I w tej chwili to są duże ośrodki, to są miasta kilkunastotysięczne, kilkudziesięciotysięczne. Jakie to są miasta?
Całkiem spore, bo łącznie mieszka w nich ponad 1 000 000 osób i zdarzają się takie, których ludność sięga tak już prawie, że do 100 000 lub lekko przekracza. To są najczęściej miasta atomowe, które należą do Rosatomu, na przykład Siewierск, Sarow, Oziorsk, to są duże jednostki, ale są też takie miasta zamknięte, które należą do Ministerstwa Obrony i tam mieszka dosłownie garstka, parę tysięcy osób, to są wojskowi z rodzinami, którzy obsługują daną jednostkę wojskową, dany poligon. Czasami jest tak, że te miasta zamknięte są bardzo rozległe terytorialnie. Na przykład te, które należą do Roskosmosu, bo cały kosmodrom i wszystkie okolice wchodzą w granice, mieszczą się w granicach Zato.
A czy to jest tak, że te miasta zawsze mają związek z przemysłem obronnym Rosji, z technologiami kosmicznymi?
Tak, taki był pomysł od samego początku, bo kiedy je założono w czasach stalinowskich, to miały służyć Ministerstwu Obrony, czyli miały pracować nad bronią. Pierwotnie to była broń biologiczna, a później to się troszeczkę rozwinęło i w zależności od tego, co się działo na świecie, to za to na to odpowiadały. Czyli kiedy Amerykanie pracowali nad technologią jądrową, no to pojawiły się za to, które pracowały nad technologią jądrową. Później pojawiły się te kosmiczne, tak, kiedy trwał wyścig kosmiczny. Były też miasta zamknięte, pracujące nad taką super nowoczesną bronią w czasach radzieckich, czyli na przykład laserową. I do dzisiaj to istnieje, to się nazywa Radużmy. Nie sposób tam się dostać. bo to akurat to miasto zamknięte mnie interesowało, ale no nie ma tam możliwości, żeby cudzoziemcy sobie przyjechali coś
Ale
obejrzeć.
tak powiem przekornie. Z jednej strony pani mówi miasta zamknięte, nie można się tam dostać, ale rozumiem, że wiemy, gdzie są te miasta, wiemy, jak się nazywają te miasta. No to w takim razie to one są rzeczywiście tajne, czy nie są tajne?
To zależy, co pan rozumie. Fajne, to znaczy, bo jeżeli chodzi o dostanie się, to sytuacja wygląda tak, że one są ogrodzone. I ma pan kilka punktów wjazdowych, żeby je przekroczyć, czy to samochodem, czy to na pieszo, to trzeba okazać przepustkę. Nie przejdzie pan przez ogrodzenie, na którym są kamery, które jest pilnowane, tak?
Natomiast rozumiem, że my potrafimy wskazać na mapie konkretne miejsca, w których te tajne miasta
Oczywiście,
są.
w mojej książce jest mapa.
Tak jest.
Mało tego, możemy sobie wejść na strony internetowe tych miast, możemy sobie poczytać odezwę burmistrza, bo to już, no, to nie jest tak jak w czasach radzieckich, kiedy ukrywano w ogóle istnienie tych miast i w czasach radzieckich nie nanoszono ich na mapy.
W ogóle
Ja
nie
to w
miały nazw, z
książce.
tego co pamiętam, tylko były
Tak.
funkcjonowały pod liczbami i pod jakimiś kryptonimami,
Pod
prawda?
kryptonimami wojskowymi, no takie nazywano te kryptonimy też dosyć często zmieniano, więc na przykład nie było Sarowa, tylko był Arzamas 16, albo na przykład nie było Oziorska, tak, tylko jeszcze inne tam kryptonimy typu Czelabinsk 65. Później, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, za czasów Jelcyna, naniesiono miasta zamknięte na mapy, naniesiono je też do encyklopedii i w tej chwili wiemy, gdzie one są, wiemy, co w nich jest, wiemy, jakie tam są zakłady, mniej więcej wiemy, czym one się zajmują. Część tych zakładów, no, też prowadzi taką działalność nie tylko związaną z militariami, ale na przykład z paliwem jądrowym, z technologią, która też jest w jakiś sposób wykorzystywana przez Rosję, na przykład w handlu międzynarodowym. No więc wiele danych w tej chwili jest jawnych, które w czasach radzieckich oczywiście nie były.
Mówimy o miastach tajnych, miastach zamkniętych, ale w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, kiedy satelity krążą nam nad głową, kiedy mogą nam zajrzeć przez ramię nawet do telefonu i sprawdzić, co czytamy sobie w tej chwili na ekranie, to jaka tutaj tajność? Może, czy nad takimi tajnymi miastami też przelatują satelity, czy może jakoś ta przestrzeń
Oczywiście,
jest
że tak.
chroniona?
Oczywiście, że tak. Te satelity przelatują nad nimi od kiedy istnieją satelity, więc w tej chwili pytanie, jaki jest sens trzymać te miasta ogrodzone i trzymać je jako tajne, to jest bardzo dobre pytanie. Ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. Rosja uważa, że tak będzie lepiej dla jej bezpieczeństwa narodowego, dla jej interesów narodowych. No i być może z pewnego rodzaju przyzwyczajenia albo z jeszcze jakichś innych niepojętych dla nas przyczyn utrzymuje ten stan, czyli mamy te miasta ogrodzone płotem. Jest zakaz lotu samolotów nad nimi, który swoją drogą został złamany. W czasach zimnej wojny to był naruszany przez szpiegowskie samoloty amerykańskie U-2, a współcześnie został naruszony przez Chińczyków. W 2016 roku przeleciały chińskie samoloty nad Siewierskiem. Zgodnie z procedurami, które w ZATO obowiązują, to one powinny zostać natychmiast zastrzelone. Ale tak się nie stało. I później to Rosjanie tłumaczyli w taki sposób, że no, chińscy piloci się pomylili i w zasadzie ta sprawa się rozeszła po kościach. Ale to był pierwszy przypadek od czasów dwudziestowiecznej zimnej wojny, żeby jakiś samolot przeleciał nad jakimś ZATO.
A czy miasta zamknięte to jest specyfika rosyjska, czy takie miasta zamknięte też funkcjonują w innych krajach?
Funkcjonują w byłych republikach radzieckich na takiej troszeczkę podobnej zasadzie. Bo trzeba pamiętać, że w czasach PRL-u my na przykład mieliśmy w Polsce garnizony armii radzieckiej, które były wzorowane na miastach zamkniętych, czyli były ulokowane w jakimś punkcie mocno zalesionym, żeby były odporne na zwiad lotniczy, przynajmniej w założeniu. założeniu. No i pracowano tam w reżimie tajności, było to powiązane z Ministerstwem Obrony i tak dalej, i tak dalej. Więc tu podobieństw jest bardzo wiele. W tej chwili coś na kształt miasta zamkniętego funkcjonuje w Kazachstanie, bo Rosja dzierżawi Bajkonur, kosmodrom Bajkonur od Kazachstanu i traktuje je nie wprost, ale no tak prawie jakby swoje, takie dodatkowe jeszcze miasto zamknięte, dzierżawione, które jest jakąś dziwną eksklawą, nawet ciężko jest mi nazwać to takim terminem, które byłoby to uznawane przez prawo międzynarodowe, bo takiej sytuacji w ogóle chyba nie przewidziano. W Białorusi jest kilka tego typu jednostek. Są też w czasach zimnej wojny, też w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały takie miasta zamknięte, ale one były malutkie i na pewno nie stanowiły takiej gigantycznej struktury, która oplotła cały kraj,
tak jak właśnie
w Związku Radzieckim.
A no właśnie, pani wspomniała o strukturze, bo to jest też fascynujące, rozumiem, zjawisko przede wszystkim z punktu widzenia także społecznego. To jest bardziej z pani badań, z pani dociekań wyszło, że to jest bardziej złota klatka, czy to jest bardziej no, taki obóz pracy?
A to zależy w których latach, bo w czasach stalinowskich to przypominały, miasta zamknięte to wręcz przypominały obozy koncentracyjne i nawet mieszkańcy sami w taki sposób o tym mówili. Oni nie mogli latami wyjeżdżać. Pierwsze założenie było takie, że oni w ogóle nigdy stamtąd nie wyjadą. I kiedy zostaną zamknięci, no to będą tam siedzieć i będą pracować nad bronią jądrową tak długo, aż ją zrobią. Taki był pierwszy pomysł Berii. Później się okazało po śmierci Stalina, że troszeczkę wprowadzono tam takiego luzu, czyli na przykład mogli wyjechać na wakacje, mogli kogoś zaprosić z rodziny, mogli dostać urlop. W latach 60. zaczęła się taka złota era i wtedy mieszkańcom się znakomicie żyło. Zarabiali kilkukrotnie lepiej niż w reszcie kraju. Mieli wspaniale zaopatrzone sklepy i wtedy to praktycznie każdy chciałby tam mieszkać, bo rzeczywiście było idealnie. Natomiast po rozpadzie Związku Radzieckiego to ze świecą trzeba byłoby szukać takiej biedy, jak ta, która wtedy była w miastach zamkniętych.
A jak to teraz wygląda?
A teraz znowu przeżywają swój czas świetności i dlatego tak bardzo lubią Putina, ponieważ trzeba pamiętać, że miasta zamknięte mają się dobrze wtedy, kiedy potrzebne są zamówienia na jakieś militaria albo kiedy toczy się jakaś wojna i one są potrzebne do badań. Więc w sytuacji, kiedy rządzi ktoś, kto chce podpisywać traktaty pokojowe, to za to go nienawidzą. A kiedy pojawia się taki wódz, który chce podbijać świat, wskrzeszać jakieś wielkie imperium, tak i wywoływać wojnę za wojną, to on wtedy ma poparcie. W ostatnich wyborach w Sarowie 92% mieszkańców zagłosowało za Putinem i ja to w książce wyraźnie podkreślam, ten wynik nie musi być sfałszowany. On jest adekwatny do nastrojów, które tam panują.
Oprócz, rozumiem, zakładów tych produkujących, czy to na potrzeby przemysłu atomowego czy przemysłu obronnego, no muszą w takim mieście funkcjonować takie podstawowe instytucje miejskie, nie wiem, szkoły, kina, teatry, one są w takich miastach zamkniętych?
Tak, tam wszystko jest. Są specjalne szkoły, przedszkola, biblioteki, wszelkie instytucje takie publiczne, które mogą być potrzebne. No, jeżdżą specjalne autobusy miejskie. Wszystko jest.
A czy jest też pewnego rodzaju no, więź pokoleniowa? Czy są już całe pokolenia ludzi, którzy się urodzili w takich miastach, wzrastali tam i teraz, nie wiem, pracują w tych zakładach zbrojeniowych, które są budowane przy tych miastach?
Tak, niektóre miasta są są zamknięte od czasów Stalina, od czasów Berii, więc tam teoretycznie to już mogą być prawnuczki, tak? Jeżeli tak sobie policzymy to w latach, a mogą być wnuczki. I ja rozmawiałam w książce z osobami, które młodymi, które urodziły się w miastach zamkniętych, ale chciały stamtąd wyjechać, bo wolały mieszkać w Moskwie, Petersburgu, narzekają tam na szkoły wyższe, bo to jest, tu rzeczywiście jest deficyt, albo jest jakaś jedna uczelnia, albo nie ma żadnej, a osoby, które, młode osoby, które chciałyby się kształcić, no to wolą zdecydowanie więcej możliwości mają w stolicy i ją wolą.
Czytałem też takie opracowania, że niektórzy mieszkańcy chwalili sobie życie w tych miastach zamkniętych, chociażby z tego powodu, że nie ma tam żadnej przestępczości.
Tak, i rzeczywiście są takie powody, które no, obiektywnie patrząc mogą sprawiać, że ludzie chcą tam mieszkać. Najważniejszy powód w moim opinii to jest kwestia wynagrodzeń, bo w tej chwili na przykład średnia pensja w Rosji, jeżeli ją sobie przeliczymy na złotówki, to wynosi tak około 4600 zł. To nie jest zbyt wiele, ale na przykład w Sarowie, w instytucie, ta pensja średnia wynosi 11,5 tysiąca.
O, to jest zasadnicza różnica, rzeczywiście.
To jest zasadnicza różnica i do tego trzeba jeszcze doliczyć, że wszyscy, którzy są zameldowani w zamkniętej strefie, dostają 20% dodatek do wynagrodzenia z samego tego tytułu, że są zameldowani w zamkniętej strefie.
Czyli generalnie można powiedzieć, że niektórzy wręcz mogą chcieć tam jechać, czy można powiedzieć, że niektórzy, może trzeba przeprowadzać selekcję chętnych, którzy by chcieli zamieszkać w miastach zamkniętych?
Niektórzy chcą. Tak, niektórzy chcą, ale to nie jest wcale takie proste, żeby się zatrudnić w tych niektórych instytutach, bo jeżeli chodzi o takie zakłady zwykłe, zbrojeniowe, gdzie się po prostu montuje broń, to tam nie trzeba mieć żadnych specjalnych kompetencji, ale jeżeli chodzi o zakłady naukowe, które pracują nad technologią, to już tak. I to nie jest miejsce otwarte dla każdego, tylko tam już jest naprawdę duża selekcja.
A czy zdarzały się ucieczki z takich miast zamkniętych?
W czasach radzieckich tak, zdarzało się. Ja przytaczam w książce taki przypadek, gdzie mężczyzna uciekł za to, zamieszkał na wsi i mówił, że za nic na świecie nie wróci do tego więzienia.
I wtedy FSB go ścigało?
Wtedy jeszcze FSB nie było, ale na pewno go ścigali. Nie wiem, jak ta historia się zakończyła, bo tylko w archiwaliach obwodu czelabińskiego była wzmianka, że był taki człowiek, który uciekł i coś takiego powiedział.
Skoro jest to jest taka zamknięta społeczność i tak trudno się tam dostać, to jak pani czerpała materiały do tej książki?
Ta społeczność bardzo... To znaczy tak, odpowiem panu... Przepraszam, jeszcze raz od początku mogę?
Tak, oczywiście.
Dobrze, a mógłby pan jeszcze raz to pytanie zadać?
Skoro to jest taka zamknięta społeczność, skoro tak trudno się dostać do tego miasta zamkniętego, to jak pani czerpała materiały do tej książki?
Czerpałam materiały z kilku różnych źródeł. Przede wszystkim korzystałam z biblioteki Rosatomu. Jeżeli chodzi o mieszkańców Zato, to udało mi się z całkiem liczną grupą porozmawiać, a chociaż raczej były to osoby młodsze, dlatego że ci starsi, którzy jeszcze się urodzili w czasach radzieckich, są bardzo nieufni. Oni wszędzie widzą szpiegów, a oni po prostu nie chcą rozmawiać z cudzoziemcami i w ogóle najchętniej nie rozmawialiby z nikim, bo mają wrażenie, że obcy, nawet z ich własnego kraju, chcą ukraść jakieś ich sekrety, zaszkodzić tym miastom, więc są generalnie są dosyć negatywnie nastawieni.
Ale młodzi ludzie już nie, rozumiem, tak?
Młodzi ludzie już nie, młodzi ludzie są bardziej otwarci, oni też narzekają na te absurdalne zasady, które w tych miastach panują. Na przykład jest zakaz robienia zdjęć na bardzo wielu ulicach. A czasami to jest dość absurdalne, bo ludzie, którzy sprzedają albo wynajmują mieszkania, prezentują w serwisach ogłoszeniowych zdjęcia tych mieszkań i przez okno widać na przykład ten tajny zakład, którego to nie można fotografować pod rygorem aresztowania.
Ale rozumiem, że mogą na wakacje wyjechać, prawda? Bo wspomina pani o tym, że już w tych czasach późniejszych ten reżim był nieco luźniejszy, prawda?
Mogą, ale z pewnym zastrzeżeniem, bo osoby, które pracują na takich bardzo wysokich stanowiskach i mają dostęp do tajemnic państwowych, nie mogą wyjeżdżać za granicę.
Pani wspomniała, że także normalnie odbywają się wybory w takich miastach, ale wybory samorządowe także?
Tak, wybory samorządowe też. Każdy z tych miast ma mera, czyli tak jakby burmistrza, ma władze regionalne i jeżeli chodzi o wybory takie ogólnokrajowe, to też są tam przeprowadzane. Te miasta funkcjonują prawie że zupełnie normalnie jak wszystkie inne, jeżeli chodzi o administrację.
Bo jak czytałem pani książkę, jak przyglądałem się temu, jak myślałem sobie o tym funkcjonowaniu tych miast zamkniętych, to mi się od razu to kojarzyło z taką orwellowską rzeczywistością. Słuszne to jest skojarzenie?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, bo tam kontrola obywateli w tych miastach zamkniętych to czasami urasta do poziomu kompletnego absurdu. I co rusz się toczą prace nad tym, jak ten rygor zrobić jeszcze większy. No na przykład oni mają zakaz robienia zakupów przez internet w innych serwisach niż rosyjskie. Czyli na przykład mogą robić zakupy powiedzmy w rosyjskim serwisie Ozonru, ale na przykład przez chińskie serwisy już nie mogą robić zakupów, dlatego że musieliby podać adres. Ale, a tego im się zabrania.
Ale korzystać z internetu mogą, rozumiem, tylko w tych granicach, jakie obowiązują w Rosji w tej chwili.
Mogą korzystać z internetu, to w Rosji jest dosyć duża cenzura internetu, ale tak, korzystać oczywiście mogą. Co prawda, zakazuje im się na przykład wrzucać zdjęć swojego miasta do na przykład Google Maps i to jest zakaz notorycznie łamany, bo można sobie sprawdzić, że wrzucają. Także czego się nie dotkniemy, to będzie jakieś obostrzenie przy okazji tego.
Czy to jest tak, że FSB sprawuje niepodzielne rządy w tym mieście i bez względu na to, jakakolwiek decyzja, jaka by tam miała zapaść, ona musi mieć aprobatę FSB?
W większości przypadków tak, ale nie zawsze FSB, czasami to może chodzić o kontrwywiad wojskowy i w tych miastach, które bezpośrednio należą do Ministerstwa Obrony, FSB sprawdza przepustki zawsze, tak? Zawsze analizuje, komu ją wydać, czy wydawać, kto będzie zatrudniony, czy będzie, czy nie będzie, kto może kupić nieruchomość. To wszystko analizuje FSB, ale jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenia, to często nad tym pracują funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego. I tak zresztą było od samego początku, bo nawet w czasach Berii te pierwsze zabezpieczenia miast zamkniętych, to właśnie wymyślali funkcjonariusze z kontrwywiadu wojskowego.
Jak pani pracowała nad tą książką, to nie wierzę, żeby pani nie dostrzegła sygnałów, że też ktoś panią się interesuje, bo pani się interesuje tematem, który jest dosyć tajny i tajemniczy.
To nie jest pierwszy raz, kiedy ja się interesuję czymś dziwnym i już przywykłam.
A jak się objawiało to? Po czym pani poznaje, że jest pani w obliczu zainteresowania? No nie wiem, nie chcę powiedzieć, FSB może nawet.
Ale proszę pana, nie wiem, czy jestem w obliczu zainteresowania kogoś i w żaden sposób się to nie objawia. No, ja normalnie funkcjonuję, tak? Rozmawiam z ludźmi, normalnie żyję. Nic się jakiegoś niepokojącego wokół mnie nie dzieje.
Czy myśli pani, że człowiek z Zachodu ma jakiekolwiek szanse, żeby do takiego miasta zamkniętego się dostać? Może składać podanie, może prosić, może aplikować? Czy to jest w ogóle skazane na porażkę od początku do końca?
W tej chwili wydaje mi się, że szanse są bardzo niewielkie, a gdyby pan dostał zgodę, to jest ten moment, w którym ja bym się zaniepokoiła.
A dlaczego?
To by było, znaczy wie pan co, bo to jest tak dziwne, że tak niespotykane i tak odmienne od standardowych procedur, że zastanawiałabym się czemu, tak? I co to się zadziało. Natomiast Być może kiedyś w jakiejś nieodległej przyszłości te procedury ulegną zmianie. No to też jest sytuacja, jest dynamiczna. W tej chwili ta ochrona jest zdwojona w związku z konfliktem zbrojnym, tak, i w związku z wojną w Ukrainie.
Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Tajemnicza historia tajemniczych miast. Za to miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji. O tej książce rozmawialiśmy z jej autorką, z Alice Lugen w Radiu RMF24. Pięknie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu serdecznie.
Kłaniamy się.